Witajcie, chwała Bogu. Mam nadzieję, że macie się dobrze, że właśnie siedzicie w wygodnych fotelach, może swoich ulubionych i pijecie dobrą herbatę albo kawę. Czujcie się komfortowo, życzę wam dobrego odbioru. Chcę dzisiaj poruszyć temat, który jest zawsze aktualny, niemal zawsze na czasie, dotyka prawie każdej sfery naszego życia i myślę, że każdy z nas się z tym zmagał, albo zmaga, albo będzie zmagał w mniejszym lub większym stopniu przez całe życie. Chcę dzisiaj mówić o chodzeniu w przebaczaniu. Parę dni temu obchodziliśmy święta Wielkiej Nocy, to święto Wielkiego Przebaczenia. Podobno, gdy otwarto państwowe urzędy w Chinach, to wiecie, gdzie były największe kolejki? Największe kolejki podobno były w urzędach, które zajmują się sprawami rozwodowymi, bo część małżeństw chińskich stwierdziło, że żyjąc tak już parę tygodni, dzień w dzień, no ponieśli jakiś test, jakąś próbę i stwierdzili, że to już tak dalej nie może być, że już tak dalej nie idzie żyć. I o czym to świadczy? Na pewno o braku Boga w ich życiu, ale też myślę o tym, że nie chodzili w przebaczeniu. Bo gdy dwoje młodych ludzi się pobiera i jest tak na początku pięknie, aż za pięknie, a potem mija czas i potem nieraz i tak mówi któraś z nich, że ja nie wiedziałem, że on taki jest. Ja nie wiedziałem, że ona taka jest. I trzeba dalej razem uczyć się w różnorodności, żyć razem. Jak to jest z tym chodzeniem w przebaczaniu? Jak myślicie, czy przebaczanie jest trudne, czy może bardzo trudne, czy może dla kogoś przebaczanie jest łatwe? Kiedyś myślałem, że przebaczanie to taka prosta sprawa, kiedy człowiek żył na garnuszku rodziców, rodzice wszystko zapewniali i tak w miarę to życie się układało. Jak nawet człowiek coś powiedział za dużo, to zawsze przecież mógł powiedzieć, bo jestem młody, sorry, żartowałem i zawsze jakoś to załatwiło sprawę. Jak jakiś kolega, nie wiem, dowalił, to żeby nie mieć urazy w ramach rewanżu, to też mu się dowaliło i po prostu szła sprawa w niepamięć, no bo kto będzie się zajmował takimi drobnymi rzeczami, które za parę dni pewnie i tak nikt nie będzie pamiętał, ale w miarę upływu czasu, kiedy trzeba podejmować trudniejsze decyzje, brać odpowiedzialność za swoje słowa, to sytuacja się diametralnie zmienia i na 2 lata przed 40 tak sobie myślę, że jeśli ktoś twierdzi, że przebaczenie jest łatwą sprawą, to tak sobie myślę, że jest naprawdę wyjątkowym przypadkiem, bo przebaczenie jest jednym z najtrudniejszych rzeczy w naszym życiu, a chodzenie w przebaczeniu to proces, który trwa całe życie. Całe życie jesteśmy w tym procesie. A jak nam idzie chodzenie w przebaczeniu, to świadczy o naszej dojrzałości. Nawet dzisiaj być może będziecie mi musieli wybaczyć, bo jeśli nie udźwignę tak ważnego tematu i będziecie mieli poczucie zmarnowanego czasu, to już teraz proszę was, żebyście mi wybaczyli. Na pewno zgodzicie się ze mną, że człowiek, który kocha Pana Jezusa, musi nauczyć się przebaczać. I nie według swoich zasad, ale według zasad Pisma Świętego. A potem chodzić w przebaczeniu. A jeśli ktoś myśli, że już umie przebaczać, że jest tym niemal doskonały, to test tego szybko nastąpi. Wypisałem sobie kilka zasad, które wierzę, że pomogą nam chodzić w przebaczeniu. Najpierw stwierdziłem, że wypiszę sobie 13 zasad, ale jak po wypisaniu 5-6 stwierdziłem, że naprawdę wystarczy. Pierwsza zasada chodzenia w przebaczeniu to bardzo proste. Podejmij decyzję. Jak pojawią się okoliczności, to nie wahajmy się, ale podejmijmy decyzję, żeby przebaczyć. Podejmij decyzję, bo przebaczenie to nie jest jakieś uczucie, tylko akt woli, konkretna decyzja, że chcemy przebaczyć. I to jest prawda. Przebaczenie to nie jest uczucie, jakieś romantyczne uczucie, bo trzeba, bo pasuje, bo jakoś tak nam się żal zrobiło tej drugiej strony i w końcu trzeba przebaczyć, albo sporo czasu minęło i tak ciągnie się to za nami, no to tak pasuje załatwić temat, albo jakieś natrętne myśli nam przeszkadzają, no to tak chcemy się tego pozbyć, albo mamy jakiś interes do drugiej strony i w końcu trzeba przebaczyć. Przebaczenie to jest konkretna decyzja, akt woli, w której decydujemy się nie wspominać żali, krzywd, kiedy podejmujemy świadomą decyzję, że już nigdy nie będziemy wspominać przykrości wyrządzonych nam przez drugą osobę. Takie całkowite wyzbycie się słusznego albo może niesłusznego żalu, urazy, jakiejś przykrości, która została nam wyrządzona przez drugą osobę. Bo przecież chcemy żyć w pokoju, chociaż w przeszłości ta osoba może wyrządziła nam coś przykrego, to chcemy przebaczyć i puścić w niepamięć, co jest bardzo trudne, bo zazwyczaj pamiętamy. Następna zasada chodzenia w przebaczeniu to przebaczaj z modlitwą. W Piśmie Świętym czytamy w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, w 12 wersecie takie bardzo dobrze nam znane słowa, które wielokrotnie czytaliśmy, które wielokrotnie powiedzieliśmy, bo są to słowa modlitwy pańskiej, są znane w całym chrześcijańskim świecie i brzmią one tak, ten 12 werset 6 rozdziału: i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Uczniowie, kiedy nie wiedzieli, jak się modlić i poprosili Pana Jezusa, żeby ich nauczył się modlić, to między innymi właśnie te słowa Pan Jezus wypowiedział i tak im zalecił, żeby tak się modlili, żeby mówili: odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ale kiedy wczytamy się w te słowa Pana Jezusa, który nam każe mówić do Boga: Panie, chcę, żebyś przebaczył mi w takim samym stopniu, jak ja przebaczam innym. Czy jesteśmy gotowi tak powiedzieć? Panie Jezu, przebacz mi w takim samym stopniu, jak ja przebaczam innym. Czy jesteśmy gotowi umówić się z Bogiem, żeby nam przebaczył dokładnie tak samo, jak my przebaczamy innym? To jest wyzwanie i za to kocham Pismo Święte, bo ono stawia wyzwania często ponad nasze siły i potrzebujemy pomocy Bożej. Nie wiem, jak radzą sobie ludzie, którzy nie znają Boga, jak im idzie to przebaczanie, kiedy muszą własnym wysiłkiem wypracować to przebaczenie. Nawet nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, jak człowiek bez pomocy Bożej jest w stanie wybaczyć i zapomnieć, już w ogóle nie wspominać. Czy jest to w ogóle możliwe? Ale Pan Jezus w tych słowach nam pokazuje, że jeśli się modlimy, to jest to możliwe. Modlitwa, przebaczenie z modlitwą jest możliwe. Więc najpierw podejmijmy decyzję, a później przebaczajmy z modlitwą. Kolejna zasada chodzenia w przebaczeniu to świadomość tego, że jesteśmy sprawcami i ofiarami. Myślę, że to też może nam pomóc w chodzeniu w przebaczeniu. Czytaliśmy w Piśmie Świętym te słowa, które wypowiedział Pan Jezus
Odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy winowajcom. Ale co nam pokazuje ten zwrot? To, że jesteśmy również sprawcami krzywd, jak i ofiarami krzywd. Bo tutaj czytamy, że odpuść nam nasze winy. Odpuść nam nasze winy, czyli my jesteśmy sprawcami. Zgadza się? Najpierw tę uwagę kierujemy na siebie. Odpuść nam nasze winy. Kiedy w jakimś kościele czy w zgromadzeniu zapytamy ludzi, czy jest tutaj ktoś, kto został kiedykolwiek zraniony, skrzywdzony, to jest las rąk. Niemal wszyscy podnoszą rękę. A kiedy zadamy kolejne pytanie, a kto z was zranił kogoś, czy skrzywdził, niech nie podniesie rękę, to już takiego entuzjazmu nie ma. Nie wiem, czy może przez naszą polską skromność, czy po prostu przez to, że tak do końca nie mamy tej świadomości, że jesteśmy sprawcami, że to przecież my nieraz przyczyniamy się do tego, że ktoś się przez nas czuje źle, to przecież my przyczyniamy się do tego, że kogoś zranimy, kogoś skrzywdzimy. Dlatego modlimy się i mówimy do Boga, że odpuść najpierw nam nasze przewinienia, zanim tę uwagę skierujemy w to, co ktoś nam zrobił. Bo potem się okazuje, że nie jesteśmy tylko ofiarami, nie jesteśmy tylko sprawcami, ale każdy człowiek jest jednym i drugim. Każdy człowiek jest i ofiarą, i każdy człowiek jest i sprawcą. I kiedy wypowiadamy te słowa, odpuść mi moje winy, bo ja krzywdzę innych, ale też proszę Cię, pomóż mi przebaczyć innym, tym, którzy mnie skrzywdzili, bo ja też jestem ofiarą, jestem sprawcą, jestem ofiarą równocześnie. I Pan Jezus tutaj mówi nam, że najpierw zacznijmy od siebie, najpierw patrzmy na siebie, że to my jesteśmy winni, że to my potrzebujemy, żeby Bóg nam przebaczył nasze winy, nasze postępowanie. Odpuść mi, Boże, to, że może nie oddaję Ci tyle czci, ile powinienem Ci oddać. Odpuść mi, Boże, że nieraz może nie pomogłem jakiemuś człowiekowi, którego Ty położyłeś na mojej drodze i zająłem się swoimi sprawami i nie posłuchałem Cię. Albo odpuść mi, Boże, to, że nasze usta czasem wypowiadają słowa, które ranią, słowa, które rujnują zamiast budować, by potem dziękować Bogu za Jego łaskę, Jego miłosierdzie, świadomość właśnie tego, że jesteśmy zarówno sprawcami, jak i ofiarami, pomaga nam przebaczyć. Bo czyż nie jest tak, że przebaczamy i chcemy, żeby i nam przebaczono? Jest taka historia opisana w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. Ja ją przeczytam troszeczkę z innego tłumaczenia. Ona mówi o pewnym królu, który postanowił uporządkować rachunki z podwładnymi i w trakcie tych porządków przeprowadzono mu jednego dłużnika, winnego 60 milionów denarów. A ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I pan zlitował się nad nim, uwolnił go, a dług umorzył. Ułaskawiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę, sługę podobnego jak on sam, który był mu winien 100 denarów. Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął: oddaj, coś winien. Kolega zaś padł na kolana i zaczął prosić: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to, przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Gdy inni poddani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobiło im się przykro, poszli też i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli panu. Wtedy król wesłał sługę do siebie i zarzucił mu: ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, dlatego żeś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą? Tak jak ja zlitowałem się nad tobą i rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. Podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli który z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. I takie pytanie, czy główny bohater miał świadomość tego, że jest sprawcą i ofiarą? Główny bohater bardzo szybko zapomniał to, że jest sprawcą. Pierwszy człowiek napotkany, jego kolega, i od razu poczuł się ofiarą, bo to tak nam przychodzi z łatwością. I ten dług, który on miał, tutaj właśnie jest to wyjaśnione w ten sposób, że 60 milionów denarów lub 10 tysięcy talentów, za tę sumę można było wynajmować do pracy 16,5 tysiąca robotników przez okres 10 lat. Czyli dług dla większości ludzi nie do spłacenia, chyba że jakiś milionerów, ale dla większości dług nie do spłacenia, i taki dług został mu darowany, bo ten człowiek prosił. A ten dług, który on powinien darować swojemu koledze, był o wiele mniejszy. Dług jak najbardziej do spłacenia. I co nam mówi ta historia? Ta historia właśnie nam mówi o Jezusie, który podarował nam dług nie do spłacenia. Zanim Pan Jezus opowiedział tą historię, to tam jest taka krótka rozmowa z Piotrem, który mówi, pyta się, ile razy mam przebaczyć swojemu bratu, i od razu sugeruje, że może siedem. Siedem to jest taka cyfra pełni, bo w siedem dni Bóg stworzył świat i tak dalej. A Pan Jezus mówi, nie siedem, ale 70 razy 7. Że nieskończoność ileś razy. I to właśnie Pan Jezus, On pierwszy nas umiłował. I myślę, że mamy tę wdzięczność, że Pan Jezus nam podarował dług nie do spłacenia. Dług, na który nigdy nie bylibyśmy w stanie zapracować. I właśnie czy tę wdzięczność, jaką mamy do naszego Boga, okazujemy między innymi w tym, jak przebaczamy innym, jak chodzimy w przebaczeniu. Kolejna zasada chodzenia w przebaczeniu to świadomość tego, jak wielka moc wypływa z przebaczenia i jak dramatyczne są konsekwencje nieprzebaczenia. Nieprzebaczenie jest jak choroba, jak nowotwór, jak gangrena. Jak gangrena wda się w ranę, to choroba bardzo szybko postępuje i podobno tej choroby nawet nie trudno zdiagnozować. I sobie myślę, że nieprzebaczenia też jakoś nieraz, choć możemy coś ukryć głęboko w sercu, ale myślę, że nie trudno zdiagnozować. Wystarczy z kimś porozmawiać, wypić jedną, dwie herbaty i od razu ta osoba nam mówi, co jest w swoim sercu. W Piśmie Świętym nieprzebaczenie przyrównane jest do gorzkiego korzenia. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 15 werset mówi tak: baczcie, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. I człowiek, który właśnie już wyhodował, czy to samo w jakiś sposób urosło, ten gorzki korzeń, wiemy, że odrobinę czegoś gorzkiego gdziekolwiek dodamy, od razu zmienia smak, nawet odrobina, i nie da się tego jeść, chyba że taki efekt chcieliśmy osiągnąć. I właśnie kiedy człowiek żyje w takim nieprzebaczeniu, to zamiast koncentrować się na Bogu, na tym, co Bóg mówi do niego, to koncentruje się na innych i mówi, no tak nie może być, no to prawda, tak nie może być, ale świata nie zmienimy. Ratujmy swoje życie, innych nie zmienimy, a możemy zmienić siebie. I to, co już parę razy czytaliśmy, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. To właśnie do tych słów Pan Jezus nawiązał poniżej tej modlitwy pańskiej, tego fragmentu czytamy tak, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski, a jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Bardzo mocne słowa. Często człowiek tak w codziennym życiu nawet nie zdaje sobie sprawy z mocy przebaczenia lub z mocy nieprzebaczenia, a Bóg jest zainteresowany właśnie w tym, byśmy mieli ten pokój w relacjach z Nim i ten pokój w relacjach z innymi ludźmi. Bo często tak mówimy, najważniejsze, żeby miał wspaniałą relację z Bogiem. I to prawda, miejmy wspaniałą relację z Bogiem, ale Bóg nie chce, żeby było tak, że z Nim mamy wspaniałą relację, a z ludźmi mamy jakąś niewłaściwą relację. Bóg nie chce, abyśmy w relacjach z innymi ludźmi, żeby wiało chłodem lub byśmy traktowali innych jak powietrze, ale tak jak czytamy, że o ile to możliwe, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie, o ile to możliwe. Czasem jest to niemożliwe, ale przebaczenie jest zawsze możliwe. I Pan Jezus powiedział te słowa w modlitwie pańskiej, a później do nich nawiązał i wyraźnie tutaj stwierdził, że naszym obowiązkiem, wręcz nakazem jest przebaczenie, że my, tu nie ma pola manewru, że my musimy przebaczyć, jeśli chcemy się cieszyć Bożą przychylnością. Myślę, że zgodzicie się z tym. Co jeszcze nam może pomóc, by chodzić w przebaczeniu? To świadomość tego, że wszyscy popełniamy błędy, a czasem nawet potrzebujemy i sobie wybaczyć. Niedawno jeden z moich kolegów wypowiedział takie słowa w trudnych okolicznościach, że gdyby się to stało, to nie mógłbym sobie tego wybaczyć. I to nie pierwszy raz słyszę. Nieraz tak ludzie mówią, ale naprawdę? Czy nie mógłbyś sobie tego wybaczyć? Nawet jakby ci Bóg wybaczył, to ty byś nie był w stanie sobie wybaczyć i byś całe życie dźwigał ten ciężar. I z drugiej strony, jeśli nie jesteśmy w stanie sobie wybaczyć, to dlaczego mielibyśmy wybaczyć naszemu bliźniemu? Znamy tą zasadę, miłuj bliźniego jak siebie samego. No ale jak ja sobie nie mogę wybaczyć, to jak miałbym wybaczyć swojemu bliźniemu? A przecież wszyscy popełniamy błędy. Pismo Święte praktycznie od początku pokazuje ludzi, którzy popełniali błędy, grzeszyli. Od początku, od Adama, od Ewy pokazuje ludzi, którzy popełniali błędy. Abraham, wielki bohater wiary, kiedy przyjrzymy się jego życiu, życiu jego żony, to widzimy błędy, widzimy historię Ismaela, Hagar. Kiedy przyjrzymy się życiu innego męża Bożego, do którego tak bardzo trudno cokolwiek negatywnego znaleźć, jak Mojżesz, który tak wiernie prowadził lud izraelski i pisze, że był najskromniejszy ze wszystkich ludzi i jest takim wzorem dla nas. A przyszedł moment, że tak się wkurzył na to wszystko, że prawie rzucił tym wszystkim, wziął tą laskę, obił tą skałę, zamiast do niej przemówić i Bogu się to nie podobało. Powiedział, nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Moglibyśmy popatrzeć na innych bohaterów albo na przykład na siostrę Mojżesza, Miriam, która była prorokinią, która mu pomagała w tej wędrówce narodu izraelskiego, która też opiekowała się nim jakby małym dzieckiem, tam nad Nilem w koszyku, troszczyła się o niego, widziała Boże cuda, widziała to, jak Bóg wyprowadza naród izraelski z Egiptu, a przyszedł taki moment, że coś jej się pomieszało i zaczęła występować przeciwko swojemu bratu i nagle staje się trędowata. Takie publiczne upokorzenie przed całym zborem, przed całym obozem i musi odejść. I moglibyśmy przywołać też wielu innych bohaterów, takich jak Samson, jak Dawid, nawet ludzi Nowego Testamentu, a Jan Chrzciciel, którego Pan Jezus tak wywyższył, że nie ma większego proroka niż Jan, A potem przychodzi moment, w którym on wysyła uczniów do Pana Jezusa z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy innego mamy oczekiwać. Kiedy jest w dołku, kiedy jest w kryzysie, kiedy nie może się pozbierać, to gdzieś po prostu się zagubił w tym wszystkim. A uczniowie Pana Jezusa także popełnili błędy. Wiele jest historii w Piśmie Świętym. I dlatego właśnie Pismo Święte jest piękne, bo ono opisuje życie ludzi takimi, jakimi byli. Szczerze, naturalnie opowiada o ich porażkach, nie tuszuje błędów, upadków, ale je opisuje. I to jest wspaniałe, bo to potwierdza, że w Piśmie Świętym mamy przyzwolenie na popełnianie błędów. Czy w Kościele mamy przyzwolenie na popełnienie błędów? Czy jak ktoś popełni błąd, to już po nim. A wszyscy popełniamy błędy, dlatego potrzebujemy chodzić w przebaczeniu. A my, ludzie, mamy taką tendencję pokazywać się doskonałymi, idealnymi, nieomylnymi, że wszystko jest w porządku. A przecież i tak te błędy popełniamy, bo nie ma człowieka, który by się nie mylił. A kiedy jest presja na to, że mamy być idealni, że mamy być doskonali, że nie możemy się pomylić, kiedy jest na to presja, to wszystko gdzieś jest chowane pod dywan. Ludzie pokazują się tacy fajni, tacy super, uczesani, wyperfumowani, że wszystko super. Jak tam się masz, bracie? Chwała Bogu, tylko do przodu, bo tacy jesteśmy, a przecież mamy różne komplikacje życiowe, nieraz zawodzimy siebie, ale nie możemy tego pokazać, bo co pomyślą inni, narasta takie podwójne życie, nie chcemy tego w Kościele. Wierzymy, że nawet tego nie ma, że jesteśmy w procesie, że chcemy zmian i nie chcemy, żeby tak było. Nie chcemy pokazywać się, że wszystko jest super, fajnie, rewelacyjnie, ale chcemy się pokazywać takimi, jakimi jesteśmy, takimi, jak nas Bóg stworzył. Bo każdy w nas jest w procesie zmian. Każdy z nas codziennie prosi Boga, żeby go zmieniał, żeby go kształtował i co róż jakieś nowe wyzwania, nowe rzeczy. I błędy będą się zdarzać każdemu, bo jesteśmy ludźmi, ale chodzi o to, żeby Bóg dał nam siłę, abyśmy mogli sobie przebaczyć, żebyśmy mogli innym przebaczyć, żebyśmy mogli podnieść się, otrzepać i powiedzieć: idę dalej, bo ze mną jest Pan Jezus. I właśnie chodzenie w przebaczeniu jest oznaką dojrzałości i myślę, że każdy z nas zna smak porażki, smak błędu, ten trud, jaki jest potrzebny, żeby się podnieść. Ale kiedy mamy tą świadomość, że wszyscy popełniamy błędy, to myślę, że łatwiej jest nam wybaczyć sobie, wybaczyć innym, przyjąć przebaczenie od naszego brata czy siostry. Kolejna i już ostatnia zasada chodzenia w przebaczeniu to nie bądź zbyt wrażliwy. To taka zasada ode mnie. Jakoś tak, jak obserwuję ludzi, to myślę, że jak jesteśmy zbyt wrażliwi, to nam jest jakoś trudniej, że ludziom wrażliwym jest trudniej. I mamy taki fajny werset w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale od 12 wersetu po 17 czytamy tak, od 12: przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani. Serdeczne współczucie w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości. Nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. a wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez nie Bogu Ojcu. Czytaliśmy tu o współczuciu, o łagodności, o cierpliwości i o miłości. Myślę, że dla innych bądźmy wrażliwi, ale sami bądźmy twardzi. Kiedy czytam czasem komentarz pod jakimś artykułem, to co któryś komentarz sięga dna. I nieraz się zastanawiam, co ten człowiek ma w sercu, że on mógł coś takiego napisać. A z drugiej strony tak łatwo dzisiaj kogokolwiek urazić, tak jest strach cokolwiek powiedzieć, czy zwrócić uwagę, czy nawet zapytać, dlaczego właśnie tak. To tak by ludzie nawet nie chcieli, żeby ich pytać. Tak ta wrażliwość tak mocno, każdy jest wykształcony, każdy gdzieś ma jakiś statut i myślę, że dzisiaj jest tak, że wystarczy, że po prostu wiesz, a twój rozmówca nie wie i już może się obrazić, bo może powiedzieć, że czujesz się lepszy, bo ty wiesz, a on nie wie. I nie wiem, może trzeba zaakcentować to, że się wie i zaakcentować to, że rozmówca nie wie, a niech się obrazi. Jego sprawa. A może po prostu powinniśmy, jak wiemy, to od razu zapomnieć, żeby nie urazić. Albo może, jak niedobrze jest wiedzieć, że się wie, to od razu zapomnieć. Myślę, że nie bądźmy bardziej wrażliwi, niż jest to koniecznie. Nie bądźmy też bardziej krytyczni, niż jest to konieczne. Czasem, jak widzę, jak rozmawia dwóch braci, to tak są krytyczni, że tak się biją po głowach, że już prawie nie widać, że już po prostu weszli w ziemię, a kiedy właśnie patrzymy na Pana Jezusa, on dał nam wzór. Czy on był jakoś bardzo krytyczny, czy on był jakoś taki, że się obrażał, że jakoś tak reagował. On reagował właściwie, a wiele rzeczy mu zarzucali. Mówili, że jest żarłok, że jest pijak, że ma demona, że mocą Belzebuba wygania demony. Jak on zareagował? On zareagował właściwie. On powiedział, wasze zarzuty nie mają sensu, bo jeśli Belzebub wygania swojego kolegę, to królestwo jest rozdwojone. On im to wytłumaczył. On nigdy się nie obraził, on umiał się zachować i myślę, że kiedy patrzymy właśnie na Pana Jezusa, kiedy czynimy wszystko w imieniu Pana Jezusa, jak tutaj czytamy, dziękując za to Bogu, to myślę, że jesteśmy w stanie taką suchą nogą przejść, taką łatwiejszą nogą przejść, iść przez to życie. Kiedyś bliska mi osoba powiedziała, że w życiu trzeba być jak nosorożec. I nie chodzi o ten róg, który ma z przodu, ale nosorożec ma takie dwie charakterystyczne rzeczy. Ma małe uszy i grubą skórę. I czasem może lepiej nie słyszeć pewne rzeczy, albo jak słyszymy, to po prostu lepiej jakoś puścić to w niepamięć. A skórę to nosorożec ma no niesamowitą. Żołnierze podobno w średniowieczu wzorowali się, budując zbroję właśnie na tym zwierzęciu. I czasem ta gruba skóra się przyda. I tak podsumowując, chodźmy w przebaczeniu, bo jak wiele relacji by było uratowanych, jak wiele małżeństw by było uratowanych, gdyby chodzili w przebaczeniu, jak wiele kościołów, czy wspólnot, czy jakiś grób był uratowany, gdyby chodzili ludzie w przebaczeniu, gdyby stosowali się do tych zasad Pisma Świętego, żeby podjąć od razu decyzję, świadomi tego, że i Pan Jezus im przebaczył, świadomi tego, że również popełniają błędy, że nie tylko jesteśmy ofiarami, ale też bardzo często jesteśmy sprawcami i żyjmy w przebaczeniu, mając przed oczami to, jak wiele nam Pan Jezus przebaczył. A na koniec taka historia, jest taka postać w Piśmie Świętym, która nikogo nie zraniła, nikomu nie wyrządziła żadnej krzywdy. Tej osobie nikt nigdy nie musiał nic przebaczać, a z drugiej strony ta osoba jest gotów wybaczyć każdemu, nawet najgorsze przestępstwo jest w stanie wybaczyć tym, kimś jest Pan Jezus. I czy był taki dzień w Twoim życiu, że poprosiłeś Go, poprosiłeś Pana Jezusa, żeby przebaczył Ci wszystkie Twoje grzechy? Czy był taki dzień w Twoim życiu? Mądrzy tego świata się dziwią, co wy chrześcijanie mówicie, że jakiś Bóg może wam przebaczyć wszystkie wasze winy, błędy, grzechy? Tak mówi Słowo Boże. Zaraz odczytam fragment. A inni mądrzy tego świata mówią zupełnie coś odwrotnego, że zazdrościmy wam, chrześcijanie, że jest ktoś, kto może wam przebaczyć grzechy, że macie taką wiarę, że wierzycie w to, że Pan Jezus przebaczył wam wszystkie grzechy i że nie musicie przez życie iść z tym ciężarem, który w miarę upływu lat coraz bardziej się kumuluje, że możemy być od tego wolni, bo ten ciężar zabiera Pan Jezus. Jest taki fragment w liście do Rzymian w 4 rozdziale, 7 i 8 werset mówi tak. List do Rzymian, 4 rozdział, 7, 8 werset. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Szczęśliwi, którym odpuszczone są nieprawości i którym grzechy są zakryte. Szczęśliwy mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Chcemy być błogosławieni, chcemy być szczęśliwi, prawda? Nie ma człowieka, który by nie chciał być szczęśliwy, ale żeby być szczęśliwy, trzeba poprosić Pana Jezusa, żeby przebaczył wszystkie nasze grzechy, żeby wszedł do naszego życia, żeby zmienił nasze życie, żeby nas uwolnił z tego ciężaru. I drogi słuchaczu, jeśli nigdy nie prosiłeś Boga o przebaczenie wszystkich swoich grzechów, to dzisiaj możemy się o to pomodlić razem. Jeśli chcesz być błogosławiony, szczęśliwy, to musisz poprosić Pana Jezusa, żeby zdjął ten ciężar z Twoich pleców. Pan Jezus umarł na krzyżu za każdy Twój grzech, za każdy Twój i za każdy mój grzech i mam moc wybaczyć Ci wszystkie Twoje grzechy, bo tak uczy Pismo Święte. I On ma moc uczynić Cię błogosławionym i szczęśliwym. Kimkolwiek jesteś, możesz przyjść do Jezusa i Go poprosić. Drugi słuchaczu, jeśli chciałbyś prosić o wybaczenie swoich grzechów, to dzisiaj mogę się z Tobą pomodlić. Ja tego nie zrobię za Ciebie i za żaden inny człowiek, żaden duchowny, żaden święty tego nie zrobi za Ciebie. Jedyne, co mogę Ci pomóc, to mogę pomodlić się z Tobą taką prostą, zwyczajną modlitwą. Możesz powstać, możesz pochylić głowę, czuj się komfortowo. Chciałbym, żebyś pomodlił się taką modlitwą razem ze mną. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. Możesz powtarzać słowa tej modlitwy. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie i wiem, że wiele złego się wydarzyło w moim życiu. Chciałbym Cię przeprosić za każdy mój grzech i podziękować Ci, że to Ty umarłeś na krzyżu za mnie, że Ty masz moc przebaczyć mi wszystkie moje grzechy i oczyścić moje serce. Panie Jezu, obmyj mnie swoją świętą krwią. Przyjdź do mojego życia i zmień je. Panie Jezu, tak bardzo Cię proszę o to, przyjdź i poprowadź mnie. Panie Jezu, wyznaję, że to Ty jesteś moim Panem, że to Ty jesteś moim Bogiem. Halleluja. Panie Jezu, pomódlmy się. Panie Jezu, tak bardzo Ci dziękuję za to Słowo Boże, które nam dałeś, za Pismo Święte, za to, że możemy Go czytać i czerpać z Niego siłę do życia. Że chociaż w takiej sytuacji, jak jesteśmy, że nie możemy się w pełni wszyscy razem spotkać, to jednak możemy razem zawołać. Gdziekolwiek jesteśmy, to możemy razem zawołać, Panie Jezu, bo
Twój Kościół to nie jest budynek. Twój Kościół to są ludzie, którzy żyją w rozproszeniu na całej kuli ziemskiej, którzy Cię chwalą, którzy Cię uwielbiają, którzy uczynili Ciebie Panem swojego życia. Panie, którzy się z Tobą liczą, którzy chcą iść za Tobą i są w procesie, może też popełniają nieraz błędy, może nie zawsze są przykładem, ale Panie, chcą i Ty to widzisz. Ty wiesz, jaka jest ta ludzka skorupa, że ona jest mylna, że popełnia błędy, ale Panie, Ty się w tym uwielbiasz, Panie, bo Ty przebaczasz, Ty pokazujesz wyjście, że nie musimy te same rzeczy robić ciągle w kółko, żyć w jakichś nałogach i Panie, w jakichś depresjach. Panie Jezu, Ty to wszystko zaniosłeś na krzyż i przybiłeś do krzyżu każdą chorobę, każdą niemoc i masz dla nas uzdrowienie, masz dla nas pokój i radość, masz dla nas pełnię życia. I co więcej, gwarantujesz nam, że jeśli pójdziemy za Tobą, jeśli będziemy Ciebie trzymać, to gwarantujesz nam niebo, gwarantujesz nam wieczność. I to jest niesamowite. Za to Ci dziękujemy, Panie Jezu, że w Tobie powierzyliśmy nasze życie. Wiemy, gdzie idziemy, dokąd zdążamy. I żadne trzęsienia ziemi, mory, wojny i inne nieszczęścia nie wytracą nas z tego pokoju, z tej radości, bo pokój i radość jest w Tobie i w Tobie tego pokoju i radości, tego błogosławieństwa, tej szczęśliwości jest na zapas, nie brakuje i za to Ci dziękuję, Panie Jezu. Ty nas miej opiece dalej i w tym tygodniu. Ty zaspokajaj wszelką potrzebę i Panie Jezu, daj ten pokój, ten radość, żeby nic nie zakłócało tego, żebyśmy mogli się cieszyć i czerpać nie tych informacji z zewnątrz, które są trudne do słuchania, które tylko wprowadzają niepokój, ale to, co daje pokój, słowo Twoje, relacja z Tobą, dobre słowo naszego brata, dobre słowo siostry. Miej nas w opiece i zachowaj i błogosław nas i przeprowadź. Dzięki Ci, Panie Jezu. Amen.